Dzisiaj musi być wyjątkowe ciasto, bo tam niektórzy snują plany co do jego zdobycia. Tym bardziej jest to dla mnie wyzwanie, żeby wykład był ciekawszy od tego ciasta. Rozpocznę od pewnej historii. Pewien nauczyciel miał ze swoją klasą lekcję wychowawczą. Czy nadal są lekcje wychowawcze w szkołach? Bo nie wiem, są. Dobrze. I podczas lekcji wychowawczej... Nie lubicie lekcji wychowawczych? Ale podczas tej lekcji wychowawczej, o której mówię, nauczyciel sięgnął do teczki i wyciągnął dwa bilety na koncert. Był to koncert od dawna oczekiwany w mieście. Każdy chciał pójść, ale bilety były zupełnie nieosiągalne. Nauczyciel trzymał w ręku obiekt westchnień wielu. Dwa bilety. Kto chciałby je dostać? Zapytał. Las rąk, wszyscy. No to powiedzcie mi, dlaczego miałbym komuś z was je dać? Jakie argumenty przytoczycie, które miałyby mnie przekonać, że te bilety powinny trafić właśnie do ciebie? Jedni mówili o swoich osiągnięciach w nauce, drudzy wymieniali swoje sportowe medale, jak bardzo angażują się społecznie. Jeden chłopak siedział w milczeniu, a ty? Zapytał nauczyciel. No nie mam nic, na co mógłbym wskazać, zupełnie nie zasługuję. Mogę jedynie powiedzieć, że gdybym dostał ten bilet, to byłbym wdzięczny do końca życia. Jak myślicie, kto otrzymał bilety? Sami wybieracie zakończenie. Jest z pewnością parę rzeczy, które każdy z nas chciałby dostać od Boga, jakieś bilety. Bóg jest wszechmocny, jest dobry, szczodry. Jak coś daje, to chętnie. Mnóstwo takich zapewnień mamy w Biblii. Jest jednak pewien warunek, który Bóg stawia, by mógł się szczególnie zaangażować w nasze życie. Jaki to warunek? O tym właśnie dzisiaj w kolejnym odcinku Ewangelii Łukasza. Jak dostać bilety na koncert? W cudzysłowie, przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego odcinka. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie: godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Miłuje bowiem nasz naród, sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. Wydarzenia miały miejsce po tak zwanym kazaniu na górze, opisywanym wcześniej w Ewangelii Łukasza, które też właśnie wcześniej poznawaliśmy. Był to taki dłuższy wykład Jezusa. Takie tematy jak: dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni cisi, biada wam, którzy jesteście syci i tym podobne. Postawą, w jaką Jezus uderzał przez kazanie na górze, było zadowolenie z siebie. Ludzie byli zadufani w sobie, co sami zdobyli, co potrafią, chełpili się swymi zasługami. Jezus powiedział im ten wykład, a teraz ewangelista Łukasz przytacza nam przykład pewnego człowieka jako ilustrację tego problemu, jakim jest właśnie zadufanie w sobie. Czytamy tutaj w wersie drugim o setniku, którego sługa, szczególnie przez niego ceniony, zachorował i był bliski śmierci. Setnik, rzymski oficer, Rzymianin, a więc relatywnie wysoki status społeczny w tamtym świecie, społeczny i materialny. Tak naprawdę w tamtym mieście to była najwyższa elita, chociaż z zewnątrz, był poganinem. Ale temu człowiekowi na czymś szczególnie zależało. Wysoki status w tamtych czasach polegał przede wszystkim na posiadaniu wielu sług. Nagle sprawy zaczęły mu się sypać, bo sługa szczególnie ceniony, być może jego prawa ręka, dzięki któremu wiele się działo, zachorował i był bliski śmierci. Bardzo się martwił, zależało mu, by uratować sługę. I dalej czytamy w wersie trzecim, jeszcze raz na niego popatrzmy. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Oficer dowiedział się, że Jezus mógłby pomóc, bo jest od Boga, mógłby uzdrowić. Bardzo mu zależało, żeby Bóg zaangażował się w jego problem. To były takie jego bilety na mecz, które chciał koniecznie dostać. Jakie są dzisiejsze odpowiedniki? Można by postawić osobiste pytanie, na czym tobie zależy, w czym chciałbyś, czy chciałabyś szczególnie doświadczyć działania Boga? Gdybym ja osobiście miał odpowiedzieć na to pytanie, jakiego działania Boga szczególnie bym pragnął, no to bym wymieniał takie rzeczy jak to, żeby Bóg otworzył nam szerzej drzwi dla Ewangelii, jeszcze więcej ludzi mogło właśnie przeżyć treść Ewangelii. By było większe czwarte pokolenie chrześcijan w naszej wspólnocie, inaczej mówiąc, by trzecie pokolenie miało więcej uczniów, by udało się pomnożyć tych, którzy pójdą gdzieś do innych miast, w inne miejsca, by zaszczepiać tam duchowe pomnażanie. Co jeszcze? No, żeby Bóg odpowiedział na wiele modlitw o zdrowie tutaj wśród nas. By moi podopieczni w małej grupie doświadczyli jakiegoś niesamowitego duchowego wzrostu, by powstały w nich takie już najsilniejsze przekonania. Co jeszcze byście wstawili na moim miejscu? No, żeby Bóg pomógł nam dokończyć ten ośrodek i tak dalej. Ogólnie mówiąc, by działanie Boga było widoczne wśród nas. Pytanie, oczywiście wy macie swoje typy, tak, swoje bilety, które byście chętnie dostali. Pytanie, od czego to zależy, że Bóg angażuje się w nasze życie? Oczywiście to był szczególny czas, gdy Jezus działał, tamte lata w historii świata, kilka lat i troszeczkę po Jego odejściu, to właśnie wtedy Jezus pokazywał swoje panowanie. Mówił, że to jest jakby dzień, czas manifestacji tego, jakim On jest Panem, Władcą. Ale ten czas miał się wkrótce skończyć. Jezus powiedział, za chwilę znowu wróci noc, gdy demonstrowane będą raczej skutki buntu. Taki to był szczególny czas, ale to nie zmienia faktu, że Bóg ze swej strony obiecał wszystkim pokoleniom ludzi, którzy mu ufają, właśnie szczególne działanie, że jest gotowy dawać nam jedną rzecz za drugą, jest dobrym Bogiem obdarzającym. Jedyne ograniczenie tak naprawdę tkwi w nas. Jakie to ograniczenie? Żeby Bóg działał w naszym życiu. Jak może być usunięte? Zobaczmy, co działo się dalej. Jeszcze raz wersy 4 i 5. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie. Godzien jest, żebyś Mu to wyświadczył, mówili. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jakim argumentem posługiwali się ludzie, którzy przyszli do Jezusa, by pomógł rzymskiemu oficerowi? Mówią, że ma wiele zasług, że jest godny tego, żeby mu pomóc. Czyżbyśmy odkryli receptę na zaangażowanie Boga w nasze życie? Dobrze postępować, pokazać, że się jest godnym Jego działania, że na coś zasługujemy? Tak myśleli ludzie, którzy przyszli do Jezusa w imieniu oficera. Starszyzna żydowska, przywództwo. Oni tak myśleli, że chcąc doświadczyć działania Boga, trzeba na nie zasłużyć, trzeba okazać się godnym tego działania. Czyżby odkryli warunek, który trzeba spełnić? Patrzmy dalej. Wysłańcy mówią, kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Chociaż mówią, nam zbudował synagogę, to szerszy kontekst pokazuje, że ten człowiek sam do niej chodził i nie po to, by sobie tam posiedzieć. Był to bardzo silny trend w ówczesnym świecie, że wielu pogan w całym rzymskim imperium chodziło do żydowskich synagog bardzo licznie w jednym celu, by przysłuchać się czytaniu Bożego Słowa, ksiąg Starego Testamentu, który wtedy był już od ponad 100 lat przetłumaczony na język grecki, ówczesny język funkcjonujący w całym imperium. I w synagogach czytano po prostu księgi Starego Testamentu również po grecku. I właśnie dlatego wielu pogan uczęszczało do synagog, by posłuchać, i setnik, rzymski oficer, z pewnością wpisywał się w ten nurt. I właśnie dlatego tą synagogę zbudował. Bardzo wielu pogan z całego imperium chodziło do synagog rozsianych po całym cywilizowanym świecie, jak mówią historycy, od dzisiejszej Hiszpanii aż po Chiny. I to właśnie spośród takich ludzi wywodziło się najwięcej chrześcijan, kiedy chrześcijaństwo już zaczęło rozprzestrzeniać się jak ogień. Tak więc nasz tutaj główny bohater, oficer, musiał być pod mocnym wpływem Bożego objawienia ujętego w formie ksiąg Starego Testamentu. I właśnie pod wpływem tych ksiąg, pod wpływem Bożego Słowa, stało się w nim coś szczególnego. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu, idź, a idzie. Drugiemu, chodź, a przychodzi. A mojemu słudze, zrób to, a robi. W tym oficerze pojawiło się coś naprawdę niezwykłego, pewne podejście, spojrzenie na siebie, które wyraziło się w trzech słowach. W wersie szóstym, nie jestem godny. Wielki kontrast, ludzie inni mówili o nim, jest godny, by mu pomóc, a on sam mówi, nie jestem godny. On, jak i tamci ludzie, czytali to samo, czytali pisma Starego Testamentu, tamci znali je prawie na pamięć, a on był początkujący. On jednak doszedł do odmiennych wniosków niż oni. Że prawda o człowieku jest inna niż oni mówią. Że człowiek nie jest w stanie sam zasłużyć, że nie jest godny, że nic mu się nie należy od Boga. Dwa różne spojrzenia pod wpływem tego samego słowa. On był początkujący, a jednak miał rację. Wiedział, że nie jest godny. Był jak ten chłopak w klasie, gdzie wszyscy wskazywali na swoje zasługi, a on jakoś nie widział, żeby miał na co wskazać. oficer miał inne spojrzenie niż pozostali, że nie jest godny, nic mu się nie należy, że gdyby otrzymał coś od Boga, byłoby to zupełnie niezasłużonym darem. Jaki to wywołało skutek, że patrzył z nadzieją na Boga, nie wskazując jednocześnie żadnych swoich zasług? Rezultat był bardzo niezwykły. Jeszcze raz jego słowa z 7b i dalej. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, mówię temu idź, a idzie, drugiemu chodź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a robi. Jaki był rezultat jego poznania Boga, postawy, która w nim się pojawiła, że na nic nie zasługuje? Rezultatem była wiara, która się w nim pojawiła. Skoro Bóg jest Bogiem, to jest wszechmocny, mówi i jest. Powie jedno słowo, jego słowa mają moc, powstała w nim wiara, że Bóg jest wszechmocny. Wiara, na której naprawdę się oparł, czy przez którą oparł się na Bogu. Skądinąd wiemy, że to Bóg buduje wiarę w człowieku. I to był pierwszy rezultat tej niezwykłej postawy, postawy, że nie zasługuje. Bóg go obdarzył wiarą, że wystarczy jedno słowo ze strony Boga i problem rozwiązany. Powiedział, że nie zasługuje i dostał bilety. Bóg obdarzył go wiarą. Były też dalsze skutki. Przeczytamy o nich w ostatniej części dzisiejszego fragmentu. Gdy Jezus to usłyszał, to jest 9 wers. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Czyż to nie jest piękne, że ktoś zupełnie początkujący w poznawaniu Bożego Słowa, to on doświadczył szczególnego działania Boga. To on dostał bilety, o które starało się wielu. Jezus powiedział, tak wielkiej wiary nie znalazłem w całym Izraelu. Wśród samych Izraelitów, chociaż od dziecka poznawali Słowo. Niestety wśród nich była przeszkoda. Oczywiście Jezus dokonywał niezwykłych rzeczy wśród Żydów, wśród Izraelitów, bo niektórzy też się otworzyli, by Bóg obdarzył ich wiarą i wielu Żydów doświadczyło uzdrowienia. Jednak ten rzymski oficer miał jej najwięcej. Dlaczego właśnie jemu Bóg dał najwięcej wiary? I co za tym idzie swojego działania? Czym się wyróżniał od pozostałych ludzi, akurat Żydów? To była ta jedna rzecz, która go wyróżniała. On powiedział, nie jestem godny. Oni myśleli, że są godni, że mają jakieś atuty. Za Jezusem chodził tłum Żydów, a bilety dostały się komuś, kto nawet nie był Żydem, kto się z Chrystusem nawet nie spotkał. A to, co przesądziło, co sprawiło, że Bóg zaangażował się, to ta właśnie różnica. On wiedział, że nie zasługuje. Oni myśleli, że zasługują. Przyszedł mi do głowy taki obraz jako ilustracja problemu. Pewien człowiek uzbierał niezłą sumę pieniędzy, ale zamiast kupić sobie samochód, powstał w jego głowie pewien plan, że pojedzie do Nowego Jorku, uda się do głównej siedziby banku Goldman Sachs i spotka się z Lloydem Blankfeinem, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej i głównym dyrektorem, którego widział w telewizji. No i postanowił, że uda się do niego z propozycją współpracy. W swojej wyobraźni już siedział w fotelu w gabinecie Lloyda Blankfeina i omawiają razem strategię współpracy. Co postanowił, to też uczynił. Poleciał do Nowego Jorku, dumnie wkroczył do głównego gmachu Goldman Sachs, ale na drodze stanął mu ochroniarz, któremu nasz bohater przedstawił sprawę, w jakiej przybywa. Ochroniarz uprzejmie sięgnął po telefon, ale zamiast sekretarki dyrektora pojawiło się dwóch kolegów ochroniarza, by wziąć naszego bohatera pod pachy, by wrócił do realnego świata. Tak mniej więcej można zilustrować podejście człowieka, który myśli, że jest godny, że może z Bogiem być trochę partnerem, że on coś ma, a Bóg coś dołoży, razem się naradzą. Chyba jedna rzecz przychodzi nam na myśl w tym momencie, tak? Litość i współczucie. Gdy człowiek myśli, że na coś zasługuje, coś mu się należy, że jest godny, by od Boga coś otrzymać. Tak jak tamci Żydzi, którzy przyszli do Jezusa w sprawie rzymskiego oficera, wskazując na jego zasługi. On jednak, ten oficer, wyczytał na szczęście zupełnie inne podejście do Boga z Biblii i teraz mówi: nie jestem godny, by się nawet z Tobą spotkać, Jezusie, ale Ty możesz powiedzieć jedno słowo. Nie jestem godny, żebyś uzdrowił, ale gdybyś uzdrowił mojego sługę, chociaż w ogóle na to nie zasługuje, gdybyś okazał mi łaskę, on naprawdę poznał Boga. A jak my możemy doświadczyć działania Boga? Jak możemy skorzystać z przeogromnej, obdarowującej dobroci? Potrzebujemy tego, co tamten oficer. Potrzebujemy naprawdę poznać, uznać, przeżyć to, że na nic nie zasługujemy. A gdy myślimy, że zasługujemy, to jesteśmy godni politowania. Choćbyśmy wyszli ze skóry, nic się nam nie należy, bo nic nie mamy, co moglibyśmy Bogu dać. Wszystko, co mamy, dostaliśmy od Niego. My coś wypracowaliśmy? Co mamy, czegośmy nie otrzymali od Niego? Więc dlaczego się chełpimy, jakbyśmy nie otrzymali? Wszystko, co mamy, jest w żaden sposób przez nas niezasłużoną łaską, przychylnością Boga. Gdy nam przychodzi na myśl, że tak sobie z Bogiem podyskutujemy, tak, to nasza propozycja, to Jego. My kładziemy na stole to, a Ty, Boże, tamto. Jesteśmy godnymi politowania, śmiesznymi ludźmi, którzy utracili zdolność realnej oceny. Z takim podejściem do Boga sytuacja jest jasna. My sobie, a Bóg sobie, nie mamy co liczyć na Jego zaangażowanie w nasze życie. Bóg ma swoje reguły i ochroniarze czekają. Ale skąd taka postawa się bierze w chrześcijaninie, że sobie coś zawdzięcza? No cóż, pycha jest największą pokusą, jaka na nas przychodzi, pokusą najwyższego kalibru, najbardziej ulubioną przez szatana i przez naszą starą naturę. Pycha to grzech z najwyższej półki, nie ma większego. Taki sam co do natury, jak inne grzechy, ale ponieważ nie jest tak mocno piętnowany przez ludzi, jak na przykład niemoralność czy uzależnienia, no to możemy znieczulić się na ten problem, na głos Ducha Świętego, który nam go uświadamia i jesteśmy chrześcijanami, ale z postawą wyniosłości, pychy. Ulegamy złudzeniu, że jesteśmy kimś, kto wiele może, tak naprawdę niezależnie od Boga, czujemy się panami swojego losu, ale wtedy prawda o nas jest taka, jak o tamtym człowieku, siedzącym w gabinecie prezesa, w swojej wyobraźni, jednak w ocenie Boga realnie jest to śmieszne. Co mamy, czegośmy nie otrzymali od Niego? Całe nasze życie jest Jego własnością, a wszystko, absolutnie wszystko, co dobre, pochodzi od Niego. Mówiąc słowami rzymskiego oficera, nie jestem godny nawet, żeby rozmawiać z Tobą, Boże. Jeżeli mogę mówić do Ciebie, to tylko dlatego, że Ty okazałeś mi niczym niezasłużoną przeze mnie łaskę, przychylność. I taka właśnie postawa jest warunkiem, który potrzebujemy spełnić, by Bóg angażował się w nasze życie. W jaki sposób taka postawa może w nas powstać? Jak to zrobić, by na nowo przeżywać wielkość łaski Bożej, zwłaszcza kiedy jestem chrześcijaninem już wiele, wiele lat? Jak podtrzymywać świeżość spojrzenia, by ciągle być pod wrażeniem łaski, ciągle przeżywać to, że nie jestem godny? W jaki sposób może powstać w nas taka postawa, jak właśnie w tamtym rzymskim oficerze? A jak powstała w nim? Pod wpływem słowa. Gdy przyjmował Boże Słowo z otwartym sercem, pozwalając, by go zmieniało. My też możemy w podobny sposób tego doświadczyć, poznając pewne fragmenty słowa, gdzie wzór podejścia jest pokazany. Więc popatrzmy na takie słowa. I poddajmy się oczyszczeniu. Niech Słowo Boże oczyści nas i Duch Boży z pychy. Tak jak się czyści wykładzinę chociażby, z plam. Tak my mamy na sobie plamy, pychy na naszych sercach i umysłach i potrzebujemy być czyszczeni. W tym tygodniu zakupiliśmy do naszego ośrodka wspaniałą maszynę do czyszczenia plam na wykładzinie i też odpowiednie środki jakiegoś tam doktora, coś tam. Ale niech to nie będzie dla was zachętą do wylewania kawy czy herbaty, czy wgniatania ciasta w wykładzinę, bo profesjonalne środki czystości naprawdę sobie kosztują. Chyba że wymyślimy jakieś ubezpieczenie od plam tutaj, takie OC. Każdy wykupi OC, ale wtedy zrobimy zniżkę za bezwypadkową jazdę. Potrzebujemy, by nasze serca były czyszczone z plam, pychy i zarozumiałości. Jakim środkiem? Doktor jaki? Oczywiście Boże Słowo. To co, czyścimy? Jeden fragment, a może dwa, które właśnie pokazują nam tą postawę pokory wobec Boga. Może z Apokalipsy Jana 3, ok? Popatrzmy na taki fragment. Co Bóg do nas mówi i w jaki sposób oczyszcza nas z pychy? Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz. Ty mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie trzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się obłókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział, a wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Pycha, wyniosłość. Człowiek myśli sobie, jestem bogaty. Dobrze mi się w tym życiu wiedzie. Niczego mi nie trzeba. Utrata obiektywnego spojrzenia na siebie. Wejście w stan złudzeń. Jestem bogaty, niczego mi nie trzeba, ale nie zaszkodzi mieć dobrą ochronę ze strony Boga. Bóg będzie moim ochroniarzem. Może tego człowiek tak nie powie, ale gdzieś tak, taka postawa w sercu. Pycha. Włączamy więc czyszczenie, bym uznał, że tak naprawdę nie mam nic, że tylko to, co Bóg mi da, co zbuduje w moim sercu, będzie miało wartość, gdy zbuduje we mnie właśnie wiarę. Tak, Boże, już widzę, już to widzę, nie mam nic, co mógłbym Tobie dać. To co? Jeszcze jedno oczyszczenie? Jeszcze jakieś plamy pychy na naszych sercach? No to jeszcze jeden fragment, który będzie omawiany gdzieś za 2-3 wykłady tutaj z Ewangelii Łukasza, ale już dzisiaj go poznamy. A więc Ewangelia Łukasza 7:36. Ponieważ fragment jest dłuższy, należy przełączyć się na tryb kinowy, to znaczy trzeba sobie wyobrazić to w takich scenach, tak? Więc teraz włączmy naszą wyobraźnię, co tam się działo. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna, jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego. Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł, powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo miłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Szymon, faryzeusz, jakie miał podejście do Boga? Takie, jakie miał do Jezusa, którego uważał za człowieka. Ja jestem kimś, a ciebie, Jezusie, trochę potraktuję z góry. Możesz siedzieć tu u mnie za stołem. Pozwolę ci nawet powiedzieć kilka słów podczas przyjęcia. Ja płacę za jedzenie. Ty będziesz mówił. Tak samo podchodził do Boga. Coś Bogu dawał, Bóg coś jemu. Jesteśmy kwita. Pycha. Biedny i ślepy. Bóg nie zaangażuje się w jego życie. Bóg nie wchodzi w taki deal z człowiekiem. Co innego ta kobieta, tak? Zobaczyła siebie, jaką jest naprawdę i wiedziała, że jest niegodna, ale zrozumiała, że Bóg jest gotowy okazać jej łaskę, na którą w żaden sposób nie zasłużyła. I jej postawa jest przejmująca. Za tym, co zrobiła, stoi pragnienie. Chcę ci dziękować, Jezusie, za to, że mi przebaczyłeś do końca życia. Tak wiele mi dałeś, chociaż ja nie mam nic, co mogłabym ci tak naprawdę dać. To chociaż ten olejek wyleję jako wyraz mojej wdzięczności i miłości. kim jestem bardziej, takim jak ta kobieta w stosunku do Boga, czy jak Szymon. Duch Święty przy pomocy słowa pokazuje nam brud, możemy go wyznać. On obiecał oczyszczać nas ze wszelkiej nieprawości, kiedy wyznajemy Mu właśnie nasz stan. I teraz spod tego brudu właśnie wyłania się ta postawa. Nic mi się nie należy, liczę wyłącznie na Twoją, Chrystusie, łaskę. Jeżeli taka postawa wypłynie z naszego serca oczyszczonego z pychy, nic dziwnego, że Bóg się zaangażuje w nasze życie. A więc co myślisz o sobie? Dlaczego Bóg miałby ci coś dać? Coś z tych rzeczy, których potrzebujesz? Szkoda, że nie mam takich dwóch biletów nie do zdobycia przedmiotu marzeń na jakiś wspaniały koncert, bo byśmy sprawdzili zaraz doświadczalnie, na ile przyswoiliśmy dzisiejszy temat, czy w ten sposób myślimy. Dlaczego miałbym te bilety dać komuś z was? Jakie argumenty byście przytoczyli? Myślę, że tutaj wśród nas by się to nie udało, bo każdy już wie, jaka jest poprawna odpowiedź, ale oczywiście niech Bóg wyryje tą prawdę głęboko w naszych sercach. W takim razie, jaka jest najpiękniejsza piosenka ze wszystkich, które śpiewamy właśnie tutaj w naszej wspólnocie, która pasuje do tego tematu? Macie jakieś propozycje? A właśnie, dostaliśmy to, na co nie zasłużyliśmy. Może za parę niedziel znowu ją zaśpiewamy. A więc niech te słowa tej piosenki, dostaliśmy, na co nie zasłużyliśmy, a przede wszystkim właśnie te słowa, które dzisiaj poznawaliśmy z Ewangelii Łukasza, myślę, że będą się tak mieliły w naszych głowach w ciągu tygodnia i że właśnie łaska Boża i to, że On obdarował nas w sposób niczym przez nas nie zasłużony, że w ten sposób będziemy to przeżywali.